Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilcher. Proszę Państwa, mam w tej chwili przed sobą artykuł z 38 North. Jak Państwo wiecie, jest to ośrodek analityczny. 38 North to nazwa ośrodka analitycznego przy US Courier Institute of John Hopkins University w Waszyngtonie. Ośrodek analityczny zajmujący się Koreą Północną. Niejednokrotnie już ostatnimi czasy posiłkowałem się tym materiałami z tego ośrodka. Otóż mam teraz przed sobą artykuł, blog, wpis właśnie Elemana z 29 listopada 2017 roku. Trzecia próba ICBM w Korei Północnej. Nie wiecie? Tak, spokojnie zupełnie. Żadnych histerii. I teraz tak, cytuję. Około godziny tam 2:47, 29 listopada nastąpił test Korei Północnej, który polegał na wystrzeleniu pocisku balistycznego z obszaru Saining. W tym momencie Korea Północna ogłosiła, że to wystrzelenie to nowa międzykontynentalna rakieta balistyczna Hwasong-15, czyli właśnie ICBM. Wstępny raport połączonych szefów sztabów Korei Południowej wskazywał, że pociąg osiągnął apogeum na wysokości 4500 km i pokonał 960 km przed uderzeniem w Morze Wschodnie w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii. Całkowity czas lotu wynosił podobno 53 minuty. Bez dodatkowych zdjęć, innych szacunków. Wstępne obliczenia wykazują na zasięg do 13 tysięcy km z lekkim, nieużytecznym ładunkiem, a do 8,5 tysiąca km z bardziej standardowym ładunkiem pół tony. Poprzedni, no właśnie, tutaj zaczynają się problemy, bo co to znaczy ze standardowym ładunkiem? Nie użyto z tego, znaczy użyto sformułowania, które nam nic nie mówi. Poprzedni model ICBM, czyli Hwasong 14, był testowany dwa razy w lipcu, dlatego to jest trzeci. 28 lipca osiągnął wysokość 3725 km, wylądował 998 km od miejsca startu i wznosił się powietrzu przez 47 minut. Powietrze jak powietrzu. Wyższy apogeum i dłuższy lot teraz obecny sugerują, że Hwasong 15 jest podobny do tego wystrzelonego 28 lipca, ale w drugim etapie napędzany jest czterema małymi silnikami pochodzącymi z radzieckiej rakiety F-27 zamiast tylko dwoma. Przyjmuje się, że masa ładunków w obu testach była taka sama, około 150 kg. Jednak dodanie dwóch mniejszych silników dodaje około 50 kg masy do drugiego stopnia rakiety. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, o co chodzi. Nie będę tłumaczył, jak wygląda rakieta transkontynentalna. Ponowna konfiguracja ma sens, znaczy ta piętnastka, Hwasong 15 ma sens, ponieważ Hwasong 14 działał z niedoładowanym drugim etapem. Znaczy ten drugi etap był za słaby. Silniki te nowe, znaczy tamte w Hwasongach 14 miały duże straty grawitacyjne, zmniejszające zasięg pocisku o kilkaset kilometrów. Choć Hwasong 15 pozostaje niewystarczająco obciążony w porównaniu z ICBM-em eksploatowanym przez inne kraje, dodanie dwóch silników podwoiło drugi etap ciągu. Odpowiednio oczywiście zmniejsza o połowę czas spalania. Pozwala pociskowi osiągnąć wyższą wysokość szczytową, w tym przypadku 4,5 tysiąca. No to jest jakby, to jest użyteczne, te 4,5 tysiąca użyteczne jest tylko i wyłącznie w przypadku prób. Natomiast w przypadku ataku to w żadnym wypadku. Jeśli Hwasong 15 wystrzelony w dniu 28 listopada, 9 zresztą, odbyłby 8 w końcu czy 9? 9. Przecież pomyłka w tekście. Jeśli jeśli fazon 15 wystrzelony 29 listopada byłby miałby normalną trajektorię bojową, osiągnąłby odległość nawet do 13 tysięcy km, co jest zgodne z ustaleniami pana niejakiego Davida Wrighta z Union on Concerned Scientists. Jednak ważne jest, aby zwrócić uwagę, jak to zrobił dr Wright w ostatnim akapicie swojego postu, iż pociski fason 14-15, które zostały przetestowane prawdopodobnie, miały bardzo małe ładunki, które przesądzają o zasięgu, jaki można, może osiągnąć za pomocą, jaki można osiągnąć za pomocą koreańskiego pocisku, może osiągnąć i broń nuklearna. Oczywiście, no i tu zaczynają się problemy, znaczy problemy, po prostu dywagacje. Modele użyte do analiz wykazują, że pociski zostały przetestowane przy obciążeniu, znaczy te rakiety zostały przetestowane przy obciążeniu 150 kg. Wątpliwe jest, aby Korea Północna mogła stworzyć broń jądrową o wadze poniżej 100 kg. No ale to są wszystko gdybania. Jest również mało prawdopodobne, aby Korea Północna miała wystarczające doświadczenie w opracowaniu, testowaniu i zatwierdzeniu technologii potrzebnych do zbudowania rakiety o wadze, znaczy pocisku nuklearnego o wadze 50 kg zdolnego do przetrwania wysokich temperatur, wysokotemperaturowego środowiska przy przejściu przez atmosferę. Zejściu do atmosfery. Jak widać na poniższym rysunku, to za chwilę, fason 14 i 15 posażony w ładunek o masie 500 kg osiągnąłby standardowa trajektoria dała maksymalny zasięg około 8500. Oznacza to, że bomba atomowa Kim Jong-una musi ważyć mniej niż 350, jeśli spodziewa się uderzyć w zachodnie krańce kontynentu amerykańskiego. Ładunek o wadze 600 kg ledwie dociera do Seattle. I tutaj tego nie rozumiem. Zupełnie nie rozumiem. Skoro, a co, to Seattle nie jest na krańcach, na zachodnich krańcach kontynentu amerykańskiego? Nic tego nie powiem. Nie rozumiem tego, co ten człowiek chciał przez to powiedzieć. Wydaje się, że Korea Północna zrobiła kolejny niewielki krok naprzód, próbując dojrzeć, znaczy dopracować swoją technologię ICBM, aby ustalić działanie niezawodność pocisku, konieczne przeprowadzenie wielu innych testów. Choć Korea Północna nadal się rozwija, nasze oceny nie ulegają zmianie, ponieważ wiarygodna ICBM, która może dotrzeć do zachodniego brzegu kontynentu amerykańskiego, nadal jest, no właśnie, nadal na to potrzeba roku. Proszę Państwa, a to jest, proszę nie zapomnieć o tym, że ta analiza ujrzała światło dzienne. To znaczy, że przeznaczona jest dla takich ludzi jak ja, które ani nie są ani analitykami wojskowymi, ani nie są politykami. Ta analiza jest przeprowadzona przez ludzi nauki, ale dla szerszej publiki. Natomiast to, co oni naprawdę napisali politykom i na potrzeby wojska, to jest zupełnie inny bajka. Natomiast jest tutaj zasięg przy 20 kilotonach, to jest moc bomby atomowej. Przy 20 kilotonach zasięg ICBM-u północno-koreańskiego. No i tutaj mamy tak. Na osi odciętych mamy ładunek nuklearny od 400 kg do 1000, a na osi rzędnych mamy zasięg od 5000 do 11 tysięcy. Prawie przy 11 tysiącach jest Nowy Jork, przy ponad 9 San Diego, przy 8,5 San Francisco, przy 8 Seattle, przy 7 Pearl Harbor, Anchor jest przy 5,5. A proszę Państwa, Wiecie, czego tu nie ma? No zgadnijcie, czego tu nie ma. Nie wiecie? Wiecie, tylko że nie przychodzi wam to do głowy. To wyspa, na której znajdują się, na którą znajdują się amerykańskie bazy wojskowe, o której kilka tygodni temu było głośno, którą ponoć to chciał zaatakować Kim. No, myślę, że nie wmieściła się, po prostu jest pod, jest bliziutko, więc nie w ogóle jej nie wzięli pod uwagę. Co z tego wynika? Z tego wynika, proszę Państwa, to, że całe zachodnie wybrzeże, no Pearl Harbor to jest oczywiste, ale całe zachodnie wybrzeże jest w zasięgu tej broni. No plus oczywiście to San Diego, ale znaczy nie San Diego, tylko jest, zapomniałem nazwę, przepraszam, tej wyspy na Pacyfiku, która jest amerykańską bazą wojskową, ale to jest tam raptem 120 tysięcy ludzi. Nie ma sensu. Teraz chciałem Państwu powiedzieć, że coś zupełnie innego, coś, co mnie zastanowiło. Otóż coś jakby trochę koresponduje, coś, co nieco koresponduje z tamtym wykresem. Według szacunków Hawajskiej Agencji Zarządzania Kryzysowego, to skądinąd, w razie północno-koreańskiego ataku atomowego na Hawaje zginęłoby około 18 tysięcy osób, a 50 do 12 tysięcy odniosłoby, myślę, że 50 do 120 odniosłoby obrażenia, poparzenia. Po ataku mieszkańców zaleca się i tak dalej, zostawanie w schronie. Hawaje liczą około 1 400 000 mieszkańców. Czy Państwo naprawdę myślicie, że... A czy Hawaje, przypominam, tutaj znajdują się... A nie, tu w ogóle... Nie, no jest Pearl Harbor. A rzut beretem. W ogóle nie ma problemu z doleceniem tej rakiety tam. Ale oczywiście tutaj założono ten ładunek 20 kiloton. Mili Państwo, ja oczywiście będę cyniczny dokładnie tak samo, jak Amerykanie są cyniczni, bo oni chcą przekonać Hawajczyków, że to kilka tysięcy osób zginie. 18, co to jest? Żaden problem. Na 1 400 000, czyli coś w rodzaju Warszawy. Nie, to nie ma się co przejmować. Tak? To jest przy założeniu 20 kiloton. Zresztą nie wiem, czy no i gdzieś czytałem ostatnio model, znaczy opisanie modelu przy ataku na Warszawę. Tylko właśnie nie pamiętam, ile to było. Czy to było 20 czy 50 kiloton. Ale po prostu Warszawa w promieniu, cała Warszawa, cała i okolica w promieniu 50 kilometrów od epicentrum wybuchu po prostu nie istniałaby. Wszyscy byśmy spłonęli natychmiast. Niektórzy by wyparowali, inni by po prostu się palili jeszcze jakiś. Czyli innymi słowy, co ja chcę przez to powiedzieć? Że to jest zawracanie głowy. Te szacunki Hawajskiej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Bo to chodzi tylko o to, żeby nie denerwować ludzi. Żeby nie siać panikę. Oczywiście tu nie chodzi o sianie paniki, tylko chodzi o to, że... Znaczy, tak, Amerykanom chodzi o to, żeby nie siać panikę, bo gdyby powiedzieli prawdę, to by się okazało, co by się okazało? To by się okazało, że może wszyscy by uciekli z Hawajów, gdziekolwiek bądź. Byleby tylko zachować życie, co zresztą byłoby naturalne. Mili Państwo, ten artykuł... już chyba będę musiał kończyć. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.